Minęła godzina 13.10. Ja nazywam się Michał Sporczyk, a to jest audycja Gość Dnia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roku świętego Antoniego i roku świętego Franciszka. Jak rozmowa o świętym Antonim, to wydaje mi się, że dzisiaj w studiu gościmy osoby najodpowiedniejsze do tej rozmowy, a są ze mną ksiądz Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego Świętego Antoniego w Ratowie oraz pani Ewa Kozłowska-Głębowicz, prezes Bractwa Świętego Antoniego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Przed nami rok Świętego Antoniego, Świętego Franciszka. Może najpierw o świętym Antonim trochę. I gdyby byli państwo tak mili i przybliżyli nam trochę sylwetkę świętego Antoniego na początek, tak żebyśmy, myślę, że wiedzieli, o kim rozmawiamy.
Święty Antoni jest jednym chyba z najbardziej rozpoznawalnych świętych, z tego względu, że jak nieraz wycieczki przyjeżdżają do sanktuarium, jeżeli pytam się ludzi, którzy tam są, do kogo się modlą, kiedy coś zagubią, to bez problemów mówią o tym, że właśnie proszą świętego Antoniego o to, żeby wstawił się. Najczęściej skuteczność jego jest bardzo wysoka, że znajdują te zagubione rzeczy. Ale święty Antoni to święty, który przede wszystkim był, czy jest poszukiwaczem nie tyle przedmiotów, co pogubionych ludzi. Dlatego słynne jego kazania, które najczęściej odbywa się nie w kościołach, ale na jakichś placach, na jakichś łąkach, z tego względu, że gromadził tak wielkie tłumy na swoich kazaniach, że właśnie ci ludzie pogubieni, często będący daleko od Pana Boga, zwyczajnie się nawracali. Dlatego to jest postać niezwykła, która właśnie w wieku 33 lat odeszła z tego świata, ale w tym momencie można powiedzieć, że on cały czas poszukuje pogubionych ludzi i ich znajduje.
Fenomen świętego Antoniego wiąże się również z tym, że jego podejście do człowieka pogubionego, jest ponadczasowe. Gdybyśmy oczyścili jego kazania z języka średniowiecznego, moglibyśmy zobaczyć, że mówi wprost do nas. Chociażby to jego słynne zdanie, które powtarzał: miłość jest duszą wiary, bez miłości wiara umiera. To jest właśnie wykładnia jego nauczania. I dlatego nie jest to tylko postać historyczna, o której można mówić w kontekście, co zdziałał, kiedy żył, ale do dziś jest to jeden z największych świętych Kościoła. Włosi mówią o nim il santo, bez imienia, święty. I to wystarcza.
No właśnie, i tutaj do tej postaci świętego Antoniego, ale w takim trochę wymiarze teraźniejszym, do tego wymiaru dzisiejszego chciałbym przejść. Jak święty Antoni wpisuje się w te nasze dzisiejsze czasy? No bo tak jak powiedzieli państwo przed chwilą, święty od poszukiwania, nie tylko poszukiwania rzeczy zaginionych, ale raczej od poszukiwania ludzi zaginionych i tej ścieżki właściwej. Jak to się wpisuje w nasze dzisiejsze czasy?
No, w naszych dzisiejszych czasach to, co już po części by wybrzmiało, właśnie święty Antoni, choćby w sanktuarium w Ratowie, działa poprzez przyjeżdżanie tych ludzi, którzy są. Jeżeli odbywają się rekolekcje, czy odbywają się różnego rodzaju projekty społeczne, czy odbywają się zajęcia dla młodzieży, niejednokrotnie bywa, że osoby, zwłaszcza młodzież, która z Panem Bogiem nie miała wiele wspólnego, kiedy jest przyprowadzana do kościoła, kiedy jest opowiadana historia i świętego Antoniego, i sanktuarium, te osoby po prostu krok po kroku zwyczajnie zaczynają łapać jakąś namiastkę pobożności i się okazuje później po czasie, że właśnie nawet taki krótki pobyt okazał się bardzo skuteczny. No, niedawno była taka grupa szkolna, no i głównie przyjechali, żeby zobaczyć konie, ale okazało się, że po takim przyjeździe dwie osoby, które na religię nie chodziły, na religię zaczęły chodzić. Także katechetka dzwoniła i mówiła, że to był taki w sumie bardzo niezwykły, niespodziewany owoc tego przyjazdu.
Tutaj warte jest podkreślenia również to, że samo życie świętego Antoniego może być dalej drogowskazem dla współczesnego człowieka. to był człowiek, nazwijmy, pogubiony w tym sensie, że bardzo długo szukał swojej drogi życiowej. Potem, kiedy zdecydował, że nie będzie rycerzem, a będzie zakonnikiem, też miał inne wyobrażenia o tym, jak ma służyć Panu Bogu, niż to, co Pan Bóg dla niego przyszykował. I te jego wewnętrzne zmagania w połączeniu z takim postawą, z taką postawą cierpliwości wobec człowieka drugiego, powodują, że oddziaływuje do dziś. A my też się staramy w różnych inicjatywach, które podejmujemy, pokazywać tę postać jako człowieka z krwi i kości i pokazywać też, jak dziś możemy czerpać z tego dziedzictwa.
No właśnie, mam takie poczucie, że w dzisiejszych czasach ten obraz świętego jest dla szczególnie młodych ludzi raczej takim trochę problematycznym obrazem. Raczej wolą oni postrzegać świętych i wolą, jak ktoś im pokazuje świętych jako właśnie, tak jak pani powiedziała, panie, bo tych świętych z krwi i kości. Takich prawdziwych ludzi, którymi oni też są. I właśnie jak takiego świętego Antoniego możemy pokazać młodemu człowiekowi jako jednak tą postać, no, rzeczywistą, a nie tylko wymyśloną?
My pokazujemy tę postać nie przez pryzmat suchych dat, które można odkreślać w jego życiorysie, nie przez pryzmat samych kazań, ale przede wszystkim przez pryzmat tego, że był to młody człowiek, energiczny, krewki, ze swoimi pomysłami, że często się buntował i że ta droga nie była tak usłana różami do świętości, ale że w pewnym momencie zrozumiał, jaki ma w życiu cel. I ten moment, w którym on to zrozumiał, był takim momentem pogodzenia się ze sobą i pójścia za tym celem. I wtedy to, że oddał się całkowicie temu celowi, powodowało, że przestał mieć wewnętrzne rozterki i zaczął rozkwitać. I my w ten sposób też adresujemy te fakty z jego życia, bądź fragmenty z jego kazań, szczególnie do młodych ludzi, że pokazujemy to, co najważniejsze, to wsłuchaj się w samego siebie przy pomocy czy takich drogowskazów jak święci, czy osób, które są na twojej drodze i znajdź cel, bo dopóki tego celu nie zdefiniujesz, nie znajdziesz, to będziesz błądził i będziesz miał takie poczucie, że płyniesz gdzieś tam w nurcie życia, ale nie jesteś sternikiem.
Ja myślę, że święty Antoni stanowi takie doskonałe świadectwo tego, że droga nie tylko do świętości, ale droga do wiary bywa drogą bardzo krętą, jednak drogą, która zawsze prowadzi do tego najważniejszego dla nas, jako dla ludzi, celu. 2026 rok to nie tylko rok świętego Antoniego, ale także rok świętego Franciszka. Myślę, że postać świętego Franciszka, o ile wszystkim też dobrze znana, to jednak wymaga takiego trochę uwspółcześnienia. To znaczy właśnie tego, tak jak świętego Antoniego pokazujemy jako człowieka z krwi i kości, tak samo myślę, że święty Franciszek wart jest tego, żeby pokazać go jako taką postać rzeczywistą, postać realną.
Tak, święty Franciszek znowu jest niejednokrotnie jakoś tam spłaszczany w tych wyobrażeniach, że kwiatki czy jakieś inne zwierzątka, ale rzeczywiście to była troska zarówno o przyrodę, tak to wybrzmiewa bardzo często z bardzo wielu ust, ale też on widział całą koncepcję stworzenia, widział to wszystko, co dzieje się z człowiekiem, widział godność człowieka, zwłaszcza tego najuboższego, nad którym się pochylał i zwłaszcza dla tamtego świata, który był bardzo mocno podzielony na różnego rodzaju warstwy społeczne, pochylenie się nad biednymi było czymś takim w sumie trochę i dziwnym, ale też dla naszego świata, który też jest bardzo mocno, coraz bardziej, można powiedzieć, rozwarstwiany, że święty Franciszek pokazuje właśnie przede wszystkim godność człowieka, która nie płynie czy z zamożności, czy nawet z jakichś innych rzeczy, ale przede wszystkim z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami jednego Boga.
Warto jeszcze wspomnieć tutaj o jednym, wydaje mi się, ciekawym aspekcie, spotkaniu tych dwóch osób, świętego Franciszka i świętego Antoniego. To było, mówiąc językiem takim trochę młodzieżowym, dwóch twardych facetów, którzy mieli nieco inne spojrzenie na swoją misję. Święty Franciszek bardzo nieufnie podszedł na początku do świętego Antoniego z tej racji, że on był dla niego przedstawicielem takiego bogatego, mainstreamowego zakonu wówczas, ponieważ przyszedł od tak zwanych kanoników według świętego Augustyna, jednego z najbardziej wykształconych, znamienitych zakonów, i przyszedł, aby służyć biedaczynie. Franciszek z dużym oporem przyglądał się świętemu Antoniemu, bał się, że nie będzie w nim pokory, ale kiedy zorientował się, jakie jest jego serce, jak czyste jest jego serce, powierzył mu misję nauczania braci i kształcenia ich na teologów. Warto powiedzieć, że święty Antoni z Padwy był pierwszym teologiem franciszkańskim i pierwszym nauczycielem w założonej szkole. Także dzięki niemu, dzięki temu pozwoleniu świętemu Franciszka, żeby uczył braci i wyświęcał ich na kapłanów, nagle zakon franciszkański zaczął mieć swoich kapłanów, bo wcześniej korzystali tylko jako bracia z posługi kapłanów innych.
Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że usłyszę dzisiaj określenie mainstreamowego zakonu, ale bardzo mnie to cieszy, bo pokazuje to dokładnie to, o czym mówimy do tej pory. Że ci święci wpisują się idealnie w dzisiejsze czasy, że to wszystko, co działo się, no nie oszukujmy się, przed wieloma wiekami, ma swoje odzwierciedlenie w naszym dzisiejszym życiu, w naszym dzisiejszym funkcjonowaniu, i tak jak wtedy było pewnego rodzaju świadectwem, tak dzisiaj może być dla nas, dla wielu młodych ludzi, drogowskazem. 2026 rok to nie tylko rok świętego Franciszka i świętego Antoniego, ale to też rok, myślę, że wyjątkowego jubileuszu.
340. rocznicy fundacji klasztoru Bernardynów w Ratowie. Tak, to bardzo ważny moment dla Ratowa, wioski, która już od średniowiecza nazywała się Ratowo, czyli miejsce, które ratuje. Było z postacią świętego Antoniego związane od wieków i właśnie cudowny obraz świętego Antoniego z Ratowa, zabrany przez chorążego Tomasza Narzymskiego pod Wiedeń, uratował całą chorągiew. To był powód, dla którego Tomasz Narzymski zdecydował o fundacji.
No i teraz tak, mamy 340. rocznicę, jubileusz fantastyczny. Mamy rok świętego Antoniego, no i myślę, że pora powiedzieć o tym, co z tej okazji sanktuarium przygotowało. Nie tylko sanktuarium, ale też fundacja, czyli o tych obchodach, które czekają nas jeszcze w tym roku.
Mamy bogaty program obchodów. Dziękujemy tutaj księdzu biskupowi za objęcie patronatem całego wydarzenia związanego z 340. rocznicą fundacji klasztoru Bernardynów. Te obchody rozpisane są na różne miesiące, dlatego zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka i mediów społecznościowych i również strony sanktuarium. Natomiast może w najbliższym czasie planujemy dwa wydarzenia. Jedno z góry było wpisane w ramach obchodów, to są Dni Świętego Antoniego, a drugie na zaproszenie właśnie diecezji płockiej dopisaliśmy Noc Kościołów. Także to są takie dwa najbliższe wydarzenia.
No i może zacznijmy od właśnie tej Nocy Kościołów, czyli trochę od końca.
Noc Kościołów, wydarzenie najbliższe, 30 maja. Hasło ratowskie, Ratowo w świetle świec, czas zatrzymany w murach. Planujemy kilka aktywności w tym czasie. Od godziny 17 do 18 przewidujemy prelekcje przy świecach Ratowo od przeszłości do teraźniejszości, a następnie w takich interwałach od godziny 18 półgodzinne zwiedzanie w świetle świec z opowieścią o poszczególnych elementach architektury, historii. Mamy też pomysł, ale nie chcę tutaj zdradzać, serdecznie zapraszamy, ponieważ równolegle od godziny 20, tak co godzinę, czyli 20, 21, 22 i 23, będzie się działa taka impresja poetycka Ratowo, muzyka i słowo. Mogę tylko powiedzieć, że będzie to nawiązanie do poezji franciszkańskiej, ale też do bardzo bogatej kultury muzycznej franciszkańskiej.
Muszę przyznać, że sama wizja oglądania sanktuarium w Ratowie po zmroku, w tym blasku świec, o którym sama pani przed chwilą powiedziała, to jest wizja niezwykle kusząca, ale jeżeli połączymy to właśnie z tą opowieścią o samym sanktuarium i taką trochę, no mam wrażenie, że tą wędrówką duchową, bo myślę, że to nie tylko sama podróż i zwiedzanie, ale też trochę taka wędrówka duchowa do celu, czyli tak jak święty Antoni prowadził zagubionych, tak tutaj też możemy mówić o takiej wędrówce. Ale to nie tylko noc kościołów, to także Dni Świętego Antoniego. I co z tej okazji przygotowało sanktuarium?
Dni Świętego Antoniego to już jest długa historia. Jest wypracowany taki schemat, że dzień wcześniej, czyli 12 czerwca, o 18 są uroczyste nieszpory. W tym roku są wyjątkowo uroczyste. Tym nieszporom będzie przewodniczył biskup Płocki. Jest zaproszonych także bardzo wielu gości. Te nieszpory nawiązują do starożytnej tradycji, że kiedy jeszcze nie było samochodów i cała okolica zjeżdżała się na 13, najczęściej przyjeżdżali dzień wcześniej, czyli właśnie 12, ażeby tam przenocować na łąkach wokół klasztoru. I zakonnicy wtedy pewnie wpadli na pomysł, żeby ci ludzie nie byli tak pozbawieni opieki duchowej i rozpoczęto właśnie nieszpory. I wtedy te nieszpory zostały przyjęte i do tej pory są utrzymywane. I też taka ciekawostka w tej kwestii, że odpust obchodzimy Ipsadieje. Bardzo często się zdarza, że w parafiach ze względów technicznych odpusty są przenoszone na najbliższą niedzielę. W Ratowie zawsze jest właśnie ten główny dzień 13 czerwca, bez względu na to, jaki to jest dzień tygodnia. I okazuje się, że jeżeli na przykład mamy w ciągu tygodnia przypadają 12-13 czerwca, to wtedy na nieszporach jest bardzo wiele osób. Niejednokrotnie można trochę porównywać do tej sumy odpustowej. Z tego względu, że mamy wiele osób, które pracują, ale jest tak wielu czcicieli, że na nieszporach jest bardzo wiele osób, które chcą przeżyć to święto. Już na nieszporach mamy takie obrzędy, które są wprowadzone, jak między innymi święcenie lilii świętego Antoniego. Jednym z atrybutów właśnie świętego Antoniego jest to, że jest cudownym lekarzem. Dokonują się cały czas uzdrowienia właśnie w sanktuarium w Ratowie. I te osoby, które chcą, ażeby święty Antoni, cudowny lekarz, miał pod opieką ich rodziny, ich bliskich, właśnie poświęcają lilię. Jest też obrzęd poświęcenia chlebków, który nawiązuje do chleba naszego powszedniego, do głodu, czyli też taka prośba, żeby nie zabrakło nam tych podstawowych rzeczy, których symbolizuje chleb. Jest także obrzęd pobłogosławienia dzieci. Święty Antoni właśnie też bardzo często błogosławił dzieci i te dzieci są błogosławione. Natomiast w sam dzień odpustu jest od samego rana już możliwość przybywania do sanktuarium. Są dwie msze święte wcześniej i główna msza święta odpustowa jest o godzinie 12 i właśnie te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, też dokonują się w czasie tej mszy świętej odpustowej. I też jest wypracowany schemat, że najbliższa niedziela po 13 jest to właśnie niedziela spotkań patriotycznych, których są takie dwa punkty. Msza święta w intencji ojczyzny i później jest rekonstrukcja potyczki kawaleryjskiej z 1920 roku.
Ja tylko dopowiem, że ta msza święta w intencji obrońców ojczyzny to jest zawsze godzina 12. Potem mamy koncert patriotyczny i tak powiedział ksiądz rektor na zakończenie rekonstrukcję widowisko historyczne Ratowo 1920. To jest nawiązanie do takiej bardzo pięknej, lokalnej historii opowiadanej z ust do ust, że czciciele świętego Antoniego w 1920 roku zamknęli się w klasztorze, prosili świętego Antoniego o ocalenie. Ktoś umyślny został posłany do Mławy, do drugiego szwadronu mławskiego z prośbą o pomoc i ci ułani zdążyli. Watacha bolszewicka została rozbita, czciciele świętego Antoniego uratowani. Dlatego też postanowiliśmy włączyć tę rekonstrukcję jako symboliczne podziękowanie świętemu i zakończenie Dni Świętego Antoniego.
I myślę, że tutaj możemy na dzisiaj postawić kropkę. W moim studiu gościli dzisiaj ksiądz Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego Świętego Antoniego w Ratowie.
Szczęść Boże.
Oraz pani Ewa Kozłowska-Głębowicz, prezes Bractwa Świętego Antoniego.
Pokój i dobro.
A my jeszcze raz przypominam, zapraszamy już na 30 maja na Noc Kościołów, która w Sanktuarium w Ratowie odbędzie się pod hasłem Ratowo w świetle świec. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.